Jesteśmy w liście do Rzymian, dalej w 5 rozdziale. Będę potrzebował waszych umysłów dzisiaj. Żebyście... Kazanie nie będzie długie, ale może będzie wymagało intensywnego myślenia. Że mam nadzieję, że to nie zniechęci nas. 12 werset 5 rozdziału. Od tego zaczniemy do 21. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Do tej pory apostoł Paweł udowodnił winę wszystkich ludzi, grzechów i pogan. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale nie odpowiedział, dlaczego do tej pory, dlaczego człowiek grzeszy. Dlaczego każdy człowiek w życiu coś zrobił źle? Skoro wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, to znaczy, że każdy z nas zrobił coś źle. Gdzie tak kusi mnie, żeby, wiecie, zrobić wam, żeby powiedzieć... Jest taka pieśń Beaty Bednarz, która daje mi dużo nadziei. Kiedy wydaje mi się, że zrobiłem jakąś straszną gafę, zrobiłem coś złego i jest mi przykro z tego powodu i myślę sobie, jak mogłem to zrobić, to otuchy dodaje mi pieśń Beaty Bednarz, której refren mniej więcej brzmi: wszystkie złudzenia rzuć na ziemię i w stronę nieba podnieś głos, bo z nieba grzechów odpuszczenie, każdy popełnił jakiś błąd. Każdy. Kiedy myślę sobie, ja popełniłem błąd, popełniłem jakieś głupstwo, ale otuchy mi dodaje myśl, że nie tylko ja popełniam błędy. Popełniamy błędy wszyscy. Popełniamy grzechy. Paweł odpowiada dzisiaj, dlaczego człowiek grzeszy. Dlaczego człowiek, skąd w człowieku zło? Bo można by obwinić Boga, że spod jego rąk wyszedł niedoskonały produkt. Spróbujmy sobie wyobrazić coś, co dotyczy naszego życia codziennego, że kupujemy pralkę. Ta pralka ma określone parametry, potrafi zrobić określone rzeczy, ma określone programy, pobiera określoną ilość wody, pobiera określoną ilość prądu, a przede wszystkim ma doprowadzić nasze rzeczy, pomijając wszystko, do czystości. Tę pralkę podłączamy i już po pierwszym praniu, kiedy wyciągamy nasze ubrania z bębna, okazuje się, że zamiast czyste są brudne, a mało tego, pralka bierze dużo wody, dużo prądu i jeszcze nasze wszystkie rzeczy, które tam włożyliśmy, są przynajmniej o kilka numerów mniejsze, bo wszystko w praniu się skurczyło. Do kogo mamy pretensje? Czy stajemy nad pralką i okładamy tą pralkę, że ona zawiniła? Więc jak z batem nad nią staniemy, to może obwinimy producenta. Nasze myśli pójdą w stronę producenta, prawda? Że wypuścił ze swoich rąk wadliwy produkt, który nie tylko nie spełnia naszych oczekiwań, ale mało tego, on po prostu nie spełnia deklarowanych możliwości. Bóg jest naszym producentem. Czy więc wypuścił ze swoich rąk wadliwy produkt? Czy powinniśmy zwrócić samych siebie Bogu i w ramach reklamacji poprosić o naprawienie? Jeśli Bóg wypuszcza ze swoich rąk wadliwy produkt, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Coś z nim nie tak jest z jego doskonałością. Coś nie tak jest z jego mądrością. Coś nie tak jest z jego rękami. Jeśli wypuścił ze swoich rąk wadliwy produkt. Ale jeśli wypuścił ze swoich rąk doskonały produkt, a produkt się po prostu zepsuł i robi złe rzeczy, to musimy zastanowić się, co poszło nie tak. I apostoł Paweł w tym rozdziale pokazuje nam, że Bóg nie wypuścił złego produktu ze swoich rąk. Produkt się zepsuł wbrew jego zamierzeniom, wbrew jego intencjom. I to, że ten jego produkt popełnia błędy, nie jest wynikiem jego niedoskonałości, tylko wynikiem tego, że ten jego doskonały produkt był tak doskonały, że wybrał, aby się zepsuć. Wybrał, aby się zepsuć. Paweł w tym rozdziale pokazuje, gdzie jest problem ludzkości. Problem, który w trzech pierwszych rozdziałach jest widoczny gołym okiem. Ten paskudny stan, aż ciężko się czyta. Ten jad pod ich ustami, nogi skore do rozlewu czci, krwi, myśli, które biegną tylko ku popełnianiu zła. Aż ciężko to się czyta. W tym rozdziale Paweł, w tym piątym rozdziale Paweł pokazuje również jeszcze jedną rzecz. Pokazuje genezę śmierci. Ludzkość nie radzi sobie ze śmiercią. Ludzkość próbuje jakoś ze śmiercią się pogodzić. Próbuje cywilizować twarz śmierci albo próbuje racjonalizować jej istnienie. Znaleźć jakiś sensowny powód, dla którego śmierć istnieje. Kiedy Steve Jobs, wiecie, kto to był Steve Jobs? Czy nie wiecie? Przynajmniej część mówi, wiemy. To ten, który zapoczątkował erę nadgryzionych jabłuszek, które wiele osób miało w swoich kieszeniach. Z jego powodu większość z nas nosi coś, co się nazywa smartfonem, chociaż on nie ma nadgryzionego jabłka, ale jakby kierunek tego myślenia wynika z tego, co on wymyślił, chociaż jeśli nie wiecie, Steve Jobs nie był założycielem firmy Apple. Ale to już jest tam dłuższa, bardziej skomplikowana historia. Kiedy Steve Jobs dowiedział się, że choruje na nowotwór, robił wszystko, żeby tego nowotworu się pozbyć. Wszystko. Ale kiedy wiedział już, że walka jest przegrana, Zaczął racjonalizować istnienie śmierci. Zaczął mówić, że w zasadzie śmierć jest największym wynalazkiem życia. Coś takiego, parafrazując jego słowa, że śmierć robi miejsce dla następnych pokoleń, żeby następne pokolenia mogły jakby wnosić coś nowego do tego cyklu życia. Dla mnie osobiście pachnie to racjonalizacją nieuniknionego. Kiedy już wiesz, że czeka cię nieuniknione, to szukasz jakiegoś sensownego wytłumaczenia, dlaczego trzeba zmierzyć się z nieuniknionym. Śmierć jest wpisana w życie człowieka. Śmierć jest wpisana w komórki twojego ciała. To jest coś niezwykłego. Im więcej o tym się dowiaduję, tym bardziej jest to dla mnie przerażająco fascynujące. Tak bym określił uczucie, które mnie ogarnia, kiedy czytam. Jest to przerażające, a jednocześnie coś w tym jest takiego niezwykłego. Ostatnio dowiedziałem się, że śmierć w zasadzie jest wpisana w komórki naszego ciała. Chromosomy w komórkach człowieka mają zakończenia, które się nazywają telomery. I telomery odpowiadają za proces replikacji, czyli odtwarzania przy podziale komórki właściwego materiału genetycznego. Są jak końcówki sznurówek. Tylko że przy każdym podziale komórki w jej cyklu życiowym ta długość tego telomera się skraca. Ta komórka ma określoną ilość podziału i potem zaczyna się proces destrukcji i umierania. To jest wpisane w poziomie komórkowym człowieka. I można by powiedzieć, rozwiązać problem życia to wydłużyć te coś, o czym ja mówię, tak? Te telomery. Ale są komórki, które odtwarzają swoje telomery i mogą w nieskończoność się dzielić. Wiecie, jakie to są komórki? Nowotworowe. To wszystko nie jest takie proste. To wszystko jest tak skomplikowane, ale mówię o tym, że ten proces śmierci jest wpisany, on ciebie przenika na wskroś. W jakiś zaskakujący sposób. Na poziomie komórkowym. Ludzie próbują odnaleźć powód, dla którego umieramy, rozwiązać problem śmierci. Najtęższe umysły nad tym się głowią. Paweł tu w tych 10 wersetach pokazuje, gdzie jest problem. Gdzie jest problem? I nie był tęgim naukowcem. Miał Boże objawienie. Bóg nie wypuszcza ze swoich rąk wadliwego stworzenia. Winnym tego stanu jest człowiek. Jest tak inteligentnym produktem, który wybrał to, że się zepsuje. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment: przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Świat przed Adamem był w żaden sposób niedotknięty ani śmiercią, ani grzechem. Przez przestępstwo jednego człowieka na świat wszedł grzech, a za nim weszła śmierć, która dotknęła wszystko. Apostoł Paweł mówi, że tej niewoli skażenia również zostało poddane cała reszta stworzenia, które wzdycha i boleje. To w dalszej części listu do Rzymian. Choć grzech Adama polegał na zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła, to jednak ten owoc nie był nasączony jakąś tajemniczą substancją, która dawała to doświadczenie poznania dobra i zła. Istotą tego wydarzenia było zdradzenie Boga, było sprzeniewierzenie się Mu, było zbuntowanie się przeciwko Niemu. Było postawienie własnej woli ponad wolę Boga. Była w tym pycha i był w tym brak zaufania. Człowiek uwierzył, że Bóg ukrywa przed nim to, co najwspanialsze. Nie zaufał Bogu godnemu zaufania, ale uwierzył w to, że Bóg ukrywa przed nim to, co najwspanialsze, bo zwątpił w Jego miłość. To jest dla nas nie do końca zrozumiałe, co się tam wydarzyło, bo wydaje się nam, że takie rzeczy dzieją się na porządku dziennym. I to nie są najstraszniejsze rzeczy, które spotykają człowieka. Dlatego człowiek w stanie, w jakim jest, musi naprawdę zrozumieć, podjąć wysiłek, skoncentrować się, czym był bunt pierwszego człowieka. Bo my dzisiaj zawodzimy siebie i te doświadczenia niewiary, odrzucenia, ranienia siebie nawzajem i łamania Bożych przykazań są dla nas na porządku, jakąś dla ludzkości, mówię ogólnie, może nie dla nas, ale ogólnie dla ludzkości, czymś, co się dzieje na porządku dziennym i człowiek nie widzi. No co w tym takiego strasznego w przestąpieniu woli Bożej? Natomiast z Bożej perspektywy to jest drugi bunt, który wydarzył się w doskonałym wszechświecie, który on stworzył. Bóg nie miał do czynienia z buntami w doskonałym stworzeniu. Pierwszy bunt to był bunt diabła i jego aniołów. To był drugi bunt. To nie były wydarzenia na porządku dziennym dla Boga i dla doskonałego wszechświata. To były przełomowe wydarzenia dla doskonałego stworzenia, które Bóg stworzył. Człowiek zgrzeszył. Nasi rodzice zbuntowali się przeciwko Bogu. To wszystko zapisane jest w pierwszych trzech rozdziałach początku Biblii, które diabeł za wszelką cenę usiłuje podważyć i dla które diabeł usiłuje za wszelką cenę pokazać, że jest to jakaś poezja, jakiś obrazek, taka jak przenośnia. Chcę powiedzieć, że to wydarzenie nigdy nie miało miejsca dosłownie. Tylko, że jest to pewnego rodzaju przenośnia. Że w tym wydarzeniu każdy człowiek może dostrzec samego siebie. Że każdy człowiek pewnego dnia podejmuje decyzję, złą decyzję, przez którą traci swoją niewinność. Tak, diabeł chce, żeby w tym poetyckim obrazie widzieć samego siebie. Ale Paweł pokazuje nam i całe słowo pokazuje nam, że nie możemy na to patrzeć. Nie możemy na to patrzeć z dwóch powodów, tak jak to przedstawiłem. Po pierwsze dlatego, że nasi rodzice byli doskonali i nie znali dobra i zła. Natomiast ja nie rodzę się z takim doświadczeniem. Ja nie rodzę się jako człowiek doskonały. Nie przychodzę na ten świat w takim stanie, w jakim przyszli na świat moi rodzice Adam i Ewa. Ich decyzja była na zupełnie innym poziomie. Oni nie byli kuszeni przez wewnętrzne pożądliwości. Nie byli przymuszani przez jakieś wewnętrzne ciśnienie. Można by powiedzieć, zrobili to z własnej nieprzymuszonej woli. A ja takiego stanu nigdy nie miałem. Bo każdy z nas ma w sobie jakiś wewnętrzne pragnienia, które rodzą się w nas i odciągają nas od Boga. Dlatego w ten sposób ten stan już nigdy nie jest do odtworzenia. I druga rzecz, o której na koniec jeszcze w dwóch słowach wspomnę, że jeśli wyrzucimy i ten obraz będzie dla nas obrazem poetyckim, przenośnym, to zupełnie nie wiemy dalej, skąd grzech na świecie, skąd zło na świecie, skąd śmierć na świecie i już zupełnie nie rozumiemy, po co Chrystus przyszedł. Zupełnie nie wiemy dlaczego. Jesteście ze mną, mam nadzieję, wciąż. Tego niedzielnego poranka potrzebuję waszych umysłów. Kiedy człowiek zgrzeszył, umarł fizycznie i duchowo, dlatego że Bóg złożył człowiekowi obietnicę. Jeśli z tego drzewa zjesz, z pewnością umrzesz. Z całą pewnością umrzesz. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Kiedy człowiek zjadł z drzewa poznania dobra i zła, umarł duchowo, a obrazem, zewnętrznym wyrazem tej śmierci wewnętrznej było to, że zaczął na raty umierać, aż w końcu umarł i wrócił do gliny, z której został wzięty. Tak jak czytamy, bo z prochu powstał i w proch się obrócił. Ale to było tylko zewnętrzny wyraz tego, co stało się wewnątrz. Śmierć fizyczna jest zewnętrznym przejawem śmierci duchowej, bo człowiek został odłączony od źródła życia. Kiedyś przeczytałem i myślę, że to jest bardzo sensowne ujęcie, że śmierć w Biblii nigdy nie jest końcem. Z ziemskiej perspektywy dla wielu śmierć to koniec. Z biblijnej perspektywy śmierć nigdy nie jest końcem. Z biblijnej perspektywy śmierć jest oddzieleniem. Jest oddzieleniem ducha człowieka od Boga i jest oddzieleniem w momencie naszej fizycznej śmierci ducha ludzkiego od fizycznego ciała. Dlatego śmierć wieczna nie jest końcem, tylko wiecznym oddzieleniem od Boga. Śmierć w Biblii nigdy nie jest końcem. Nic takiego nie słyszałem. A ponieważ śmierć nie jest końcem, tylko oddzieleniem, dlatego Bóg może nazywać się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo On jest Bogiem żywych, a nie umarłych, a dla Boga oni żyją i oni wciąż żyją. W środę rozważaliśmy przemienienie Jezusa podczas modlitwy i dwie postacie, które się pojawiły obok Niego, Mojżesz i Eliasz, którzy żyli i mieli się dobrze. Bo ich śmierć, no w przypadku Eliasza to trudno o tym mówić, w przypadku Mojżesza bardziej, śmierć Mojżesza nie była żadnym jego końcem. Tak jego ciało zostało zakopane gdzieś. Ale Mojżesz nie przestał istnieć, dlatego mógł pojawić się i rozmawiać z Jezusem. Przez jednego człowieka śmierć weszła na świat. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, bo wszyscy zgrzeszyli. Tutaj chciałbym sięgnąć, wiecie, wykorzystując waszą koncentrację wciąż, sięgnąć do pewnego biskupa sprzed wielu lat, Augustyna z Hippony w Afryce, który uporządkował naukę, on jej nie wymyślił, on ją uporządkował. Opisał i może po prostu jakby opracował we właściwy sposób, opracował może tak czy we właściwy sposób, to będziemy za chwilę mówić. Naukę o grzechu pierworodnym. W tej nauce o grzechu pierworodnym, ta nauka o grzechu pierworodnym obejmuje dwa składniki, skażenie pierwotne i winę pierwotną. Mam nadzieję, że wciąż jesteście ze mną. Nauka o grzechu pierworodnym obejmuje dwa składniki, skażenie pierwotne i winę pierwotną. Skażenie pierwotne mówi o grzesznej naturze, którą każdy człowiek dziedziczy z ojca na syna, z matki na córkę. To wszystko idzie dalej. Grzeszna natura, skażenie pierwotne od Adama. I mówi też o winie pierwotnej, bo stwierdził, że wszyscy jesteśmy winni grzechu odstępstwa Adama, bo wszyscy byliśmy w Adamie. Tak jak powiedział autor listu do Hebrajczyków, że to jest taki sposób hebrajskiego myślenia, że Lewi złożył dziesięcinę w Abrahamie Melchizedekowi, bo był jeszcze w jego lędźwiach. Pamiętacie to? I dlatego nawet w protestanckich komentarzach ten fragment śmierć przyszła na wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli, niektórzy chcą rozumieć w ten sposób, że my wszyscy zgrzeszyliśmy, bo byliśmy w lędźwiach Adama. To dlatego w Kościele katolickim śpieszą się rodzice do chrztu, żeby zmyć winę pierwotną, żeby dziecko mogło dostąpić zbawienia. Problem polega na tym, że nowotestamentowy chrzest ma trochę inne znaczenie. On ma powiązanie z grzechem. Ale to tak trywializując, można by powiedzieć, że to jest mniej więcej tak jak otwieranie drzwi kluczem francuskim. Drzwi potrzebują klucza, ale nie francuskiego. Skracając. Wierzę w to, że dziedziczymy skażenie pierwotne. Natomiast nie wierzę w to, że dziedziczymy winę pierwotną. Dziedziczymy skażenie pierwotne, bo każdy z nas otrzymuje w spadku złą naturę, która pociąga nas do zła. Natomiast jeśli ten fragment jest dla nas niejasny, śmierć przyszła na wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli, to apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi o tym już bardzo wyraźnie. Wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Bóg nigdy nie wini mnie za grzech Adama. Apostoł Paweł ani razu w tych pierwszych trzech rozdziałach nie powiedział nikomu, że do listy grzechów doliczył grzech Adama. Nigdy. I kiedy Jezus mówi, przywołuje owce, oddziela od kozłów, to nie mówi i jeszcze za grzech Adama. Apostoł Paweł niedwuznacznie mówi, że każdy poniesie odpowiedzialność za swoją własną winę. Dziedziczymy skażenie, natomiast w wyniku tego skażenia podejmujemy decyzję. Jedni bardziej pogrążają się w złu, inni mniej. Niestety smutną wiadomością jest to, że rodzimy się w zupełnie innym miejscu niż nasi rodzice. To jest powodem buntu, wiecie, to jest powodem buntu nawet ludzi miłujących Boga. Pamiętam, że mój pastor opowiadał, że przeszedł taki bunt w swoim życiu, zaczął gniewać się na Boga i jakby jednym z jakby tych rzeczy, które zarzucał w stronę Boga, jest właśnie to, dlaczego ja mam uczestnictwo w tym, co zrobili moi rodzice. Ja tego nie zrobiłem. Dlaczego ja mam... Dlaczego to wpływa na mnie? Ale wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, że albo Bóg mógł człowiek zniszczyć ludzkość w Adamie, albo pozwolić jej się rozwijać taka, jaka jest i zbawić ją i uratować ją. Miał do wyboru dwie możliwości. Albo zniszczyć Adama i nigdy nie było mnie, by nie było ani mnie, ani ciebie. Albo ją zbawić. I teraz zaczyna się i ten fragment zostaje zbudowany w takim zestawieniu pierwszego Adama. I choć tu nie pada to stwierdzenie, ono pada w liście do Koryntian, ale to jest taka sama, ten sam sposób rozumowania ostatniego Adama. To, co zrobił pierwszy Adam i to, co zrobił ostatni Adam. W pierwszym Adamie wszyscy umierają. W pierwszym Adamie wszyscy doświadczają grzechu. Można by powiedzieć, w pierwszym Adamie wszyscy ludzie zmierzają w stronę śmierci wiecznej. Natomiast niezwykłe jest to, co jest w ostatnim Adamie, w Chrystusie. Adam jest obrazem tego, który miał przyjść. Upadek jednego człowieka spowodował śmierć, ale łaska daje usprawiedliwienie z wielu upadków. Paweł buduje, że to, co stało się przez Chrystusa, jest znacznie większe niż to, co stało się przez upadek jednego, który pogrążył całą ludzkość. On pogrążył całą ludzkość w złu. Ale apostoł Paweł mówi, nie tak jak z upadkiem jest sprawa z łaską, bo łaska jest o wiele większa, o wiele obfitsza i dar zbawienia jest o wiele większy przez Chrystusa, bo przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. 17 werset mówi, że ci, którzy otrzymują obfitość łaski, nadmiar łaski, łaski aż do przelania się i otrzymują dar usprawiedliwienia, będą królować w życiu przez jednego, przez Jezusa Chrystusa. I też, żeby ten fragment zrozumieć, tu nie chodzi o to, że Jezus nam założy koronę, tylko ten fragment jest zbudowany tak, że przez jednego człowieka króluje śmierć, a przez ostatniego człowieka króluje życie. O to chodzi. Nie, że my mamy koronę, tylko że to życie króluje. Człowiek jest albo w królestwie śmierci, albo w królestwie życia. Nie ma możliwości innej. Albo w jednym Adamie jest pod panowaniem śmierci, albo w ostatnim Adamie, w Chrystusie, jest pod panowaniem życia i doświadcza obfitości, łaski, otrzymując co? Dar usprawiedliwienia. Dar usprawiedliwienia. To jest słowo, które jest godne podkreślenia. Czy widzicie tutaj możliwość jakąkolwiek, żeby zapracować albo zasłużyć na zbawienie? Czy jakby w kontekście zbudowanej przez Pawła postawienia jednego człowieka i drugiego człowieka widzicie jakąś możliwość zapracowania, zasłużenia? Ani ty, ani ja nie mamy wystarczających aktywów, używając języka bankowego, żeby nawet zamarzyć sobie o zbawieniu. Albo jestem w jednym, albo jestem w drugim. Z natury jestem w pierwszym Adamie. I w żaden sposób nie mogę zapracować sobie na to, żeby uzyskać życie. Jedyny sposób, w jaki może się to stać, to stanę się częścią. Zostanę przeniesiony do królestwa. Będę uczestnikiem tego życia, które jest w drugim Adamie. W Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian dodaje również, że skoro przez jednego człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. Pierwszy człowiek stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Albo jestem w jednym, albo jestem w drugim. Ja nie mówię, że uczynki w zbawieniu nie mają żadnego znaczenia. Ale nigdy przez swoje uczynki nie możesz zyskać zbawienia. Natomiast przez brak uświęcenia możesz je stracić. Ale to jest coś zupełnie innego. Mogę stracić dar, który dostałem, dar, w który żaden inny sposób nie mogę zapracować, tylko go przyjąć, będąc w drugim człowieku, w ostatnim Adamie, w Jezusie Chrystusie, bo nie ma żadnej innej mocy, żeby uzyskać życie, stać się częścią Królestwa Życia. Drugi, czy też ostatni Adam stał się przeciwieństwem pierwszego Adama. Tamten był nieposłuszny w doskonałych warunkach. Tamten był nieposłuszny w doskonałych warunkach. Ten był doskonale posłuszny w bardzo złych okolicznościach, w bardzo złych warunkach, aż do śmierci. I do śmierci haniebnej, krzyżowej. Tamten chciał być równy Bogu. Zapragnął tego. Ostatni, chociaż był równy Bogu, chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachłannie, aby być równym Bogu. I to dlatego w zwycięstwie Jezusa Chrystusa mamy życie w żaden inny sposób. W żaden inny sposób. Albo jestem w pierwszym Adamie tylko, albo rodząc się w pierwszym Adamie, staję się przez wiarę, z łaski, otrzymując dar usprawiedliwienia przez wiarę w ostatniego Adama, staję się częścią Królestwa Życia. Nie ma żadnej innej możliwości. Na samo zakończenie, jak powiedziałem, chciałbym jeszcze raz powiedzieć to, co zacząłem wcześniej. Teoria ewolucji wyrzuca pierwszego Adama zupełnie. Jesteśmy według teorii ewolucji częścią po prostu gdzieś coś. Znaczy, dla mnie osobiście teoria ewolucji jest po prostu, jest dla mnie niepojęta. Ja po prostu uważam, że tak skomplikowane, niezwykłe struktury. Myślenie o tym, że są dziełem przypadku, jest dla mnie absurdem. Wolałbym wierzyć w kosmitów, naprawdę, niż wierzyć, że coś, co jest tak skomplikowane i tak złożone, może być dziełem przypadku. Dlatego, że gdzieś w jeziorze, gdzieś w jakimś morzu, mocą przypadku pojawiła się jakaś komórka, a potem mocą tego przypadku ta komórka zamieniła się w jakiś szlam, a potem ten szlam wypłynął na brzeg i dostał nóg i zaczął chodzić. Na przestrzeni milionów lat to się wszystko potoczyło i tak ukształtowało? Ja słyszałem, że nawet Karol Darwin nie potrafił sobie poradzić ze złożonością aparatu wzrokowego ludzkiego. Jest tak skomplikowany. Ja po prostu w to nie wierzę, abstrahując już logiczne argumenty. Jeśli w tej tak zwanej naukowej, z powodu tej tak zwanej naukowej teorii, to jest hipoteza, to słowo teoria ludzie wycierają, to jest teoria. Jeśli w tej teorii, według tej teorii wyrzucimy pierwszego Adama, to lądujemy z tym całym opisem kompletnie na bezdrożach. Nie wiemy dalej, w jaki sposób śmierć przyszła na świat. Nie wiemy, w jaki sposób powstało zło, które powstało, i zupełnie nie wiemy, po co Chrystus przyszedł. Jeśli nasi rodzice nie byli literalnie Adamem i Ewą, jeśli nasi rodzice nie popełnili przestępstwa, którym czytamy w pierwszych dziejach, w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi, jeśli ten obraz jest czystą poezją, to zupełnie nie wiemy, po co Chrystus przyszedł. On nagle traci fundament i jest postacią, która po prostu wisi w próżni, w jakiejś przestrzeni. Dlatego staje się dla wielu po prostu moralizatorem, nauczycielem wspaniałych nauk. Ale dla tych, którzy wierzą i rozumieją, jak poważny jest upadek pierwszego człowieka, jak głęboko zakorzenieni jesteśmy w pierwszym Adamie, dopiero wtedy możemy poczuć pragnienie i potrzebę łaski, daru usprawiedliwienia, tej łaski, która jest o wiele większa niż upadek pierwszego człowieka i otrzymać ją w ostatnim Adamie, w Jezusie Chrystusie, bo tylko w taki sposób mogę uzyskać życie wieczne, stać się częścią życia, królestwa życia, mieć udział w zmartwychwstaniu, mieć udział w tym ożywieniu, jakie przynosi ostatni Adam. Nie powiem o zakonie. Powiedziałem, że już zakończę, to zakończę. O zakonie powiem następnym razem. On to będzie nawiązywało do 6 rozdziału. Mamy dobry czas, powstańmy do modlitwy.